Z pewnością w tej właśnie dawnej epoce hobici nauczyli się alfabetu i zaczęli pisać, wzorując się na Dunedainach, którzy z kolei nabyli tę umiejętność od elfów. W tym także okresie hobici zapomnieli swego pierwotnego języka i odtąd przyjęli wspólną mowę, zwaną inaczej językiem Westron, panującą we wszystkich krainach rządzonych przez królów od Arnoru do Gondoru i na wybrzeżach morza od Belfalas do Zatoki Księżycowej. Zachowali jednak kilka słów starego języka, a także odrębne nazwy miesięcy i dni tygodnia oraz mnóstwo imion własnych. Mniej więcej w tej samej epoce, wraz z wprowadzeniem rachuby czasu, kończy się okres legend, a zaczyna historia hobbitów. Albowiem w 1601 roku III ery dwaj fallohidzi, bracia Marcho i Blanco, wyruszyli z Bree, uzyskawszy pozwolenie wielkiego króla w Fornoście, przeprawili się z liczną rzeszą hobbitów przez brunatną rzekę Baranduinę, przeszli przez most kamiennych łuków zbudowany w okresie potęgi Królestwa Północy i zajęli na swoją siedzibę cały obszar między rzeką a dalekimi wzgórzami. W zamian mieli tylko utrzymywać w porządku Wielki Most oraz wszystkie inne mosty i drogi, udzielać pomocy gońcom królewskim i uznawać zwierzchnictwo króla. W ten sposób zaczęła się era Shire'u, bo rok przekroczenia rzeki Brandywiny, jak hobbici ją przezwali, stał się pierwszym rokiem Shire'u, a wszystkie późniejsze daty liczono od niego. Osiadli na zachodzie hobbici, natychmiast pokochali swoją nową ojczyznę i pozostali w niej. Wkrótce też znów wyłączyli się z historii ludzi i elfów. Póki istniał król, byli jego poddanymi, lecz z imienia tylko, bo naprawdę rządzili nimi właśnie wodzowie, a hobbici wcale się nie mieszali do wydarzeń rozgrywających się na świecie, poza ich krajem. Podczas ostatniej bitwy pod Fornostem przeciw czarnoksiężnikowi, władcy Angmaru, posłali na pomoc królowi garstkę łuczników. Tak przynajmniej twierdzą, bo w ludzkich kronikach brak o tym jakiejkolwiek wzmianki. Ale ta wojna przyniosła kres Królestwu Północy. A wówczas hobbici zawładnęli krajem samodzielnie i wybrali spośród swoich wodzów Tana, żeby przejął władzę po królu, którego zabrakło. Przez następny 1000 lat żyli w niezamąconym niemal pokoju. Po Czarnej Pladze, 37 rok według kalendarza Shire'u, rośli w liczbę i dostatki, aż do katastrofalnej długiej zimy i spowodowanego przez nią głodu. Mnóstwo ludu wtedy wyginęło, lecz w czasach, o których mówi ta opowieść, nie pamiętano już chudych lat 1158-1160, a hobbici zdążyli ponownie przywyknąć do dobrobytu. Ziemia była bogata i łaskawa, a chociaż długi czas przed przybyciem hobbitów pozostawała opuszczona, dawniej była doskonale zagospodarowana. Tam bowiem królowie mieli ongi swoje liczne fermy, pola zbóż, winnice i lasy. Kraj rozciągał się na 40 staj pomiędzy dalekimi wzgórzami a mostem na Brandywinie i na 50 między północnymi wrzosowiskami a moczarami na południu. Hobbici nazwali go Shire'em. Była to kraina podległa władzy Tana, słynna z ładu i spokoju. W tym miłym zakątku pędzili spokojny, stateczny żywot i coraz mniej troszczyli się o resztę świata, po którym krążyły złe moce, aż wreszcie doszli do przeświadczenia, że pokój i dostatek panują wszędzie wśród ziemi i że wszystkie rozsądne stworzenia korzystają z tego przywileju. Zatarło się w ich pamięci, a może zatarli umyślnie to, co przedtem wiedzieli, a nigdy nie wiedzieli dużo, o strażnikach i o trudach tych, którzy umożliwili tak długi pokój w Shire. W rzeczywistości ktoś ich chronił, lecz hobbici o tym zapomnieli. Żaden szczep hobbitów w żadnej epoce dziejów nie odznaczał się wojowniczością i nigdy hobbici nie bili się między sobą. Dawnymi czasy oczywiście bywali zmuszani do walki, żeby utrzymać się pośród nieprzyjaznego świata. Lecz w epoce Bilba wojny te należały już do starożytnej historii. Nikt ze współczesnych Bilbowi nie mógł już pamiętać ostatniej bitwy w okresie poprzedzającym naszą opowieść. Jedynej zresztą bitwy, jaka rozegrała się w granicach Shire'u, kiedy to w roku 1147, według kalendarza Shire'u, Bando Brastuk zwyciężył na zielonych polach i odparł najazd orków. Nawet klimat z czasem złagodniał, a wilki, które ongi podczas srogich śnieżnych zim ciągnęły wygłodniałe z północy, znano teraz jedynie z bajek starców. Chociaż więc w Shire przechowało się trochę oręża, służył on zazwyczaj do ozdoby ścian nad kominkami lub wystawiony był w muzeum w Mitchell Delving. Muzeum to nazywano domem matom, bo słowem matom określali hobbici wszelkie rzeczy, doraźnie na nic nieprzydatne, których wszakże nie chcieli wyrzucać. W hobbickich mieszkaniach gromadziło się mnóstwo różnych matom. Do nich też można by zaliczyć większość urodzinowych podarków przechodzących z rąk do rąk. Mimo wszystko wśród wygód i pokoju hobbici wciąż jeszcze zachowali zadziwiająco wiele hartu. Jeśli już dochodziło do walki, niełatwo było ich spłoszyć lub zabić. Może jedną z przyczyn, i to nie ostatnią, niezmordowanego upodobania hobbitów do dobrych rzeczy było to, że w razie konieczności umieli się bez nich obywać. Wytrzymywali srogie męczarnie z ręki wroga, ból, chłody i burze tak dzielnie, że zdumiewali tych, którzy nie znając dobrze hobbitów, sądzili ich z pozorów, z tłustych brzuchów i sytych twarzy. Nieskorzy do kłótni, nie zabijali dla rozrywki żadnych żyjących istot, lecz przyparci do muru stawali mężnie, słynąc z bystrego oka i pewności ręki, nie tylko wtedy, gdy mieli łuk i strzały. Kiedy hobbit schylał się po kamień, każde obce stworzenie dobrze wiedziało, że lepiej zrobi, jeśli szybko uskoczy do kryjówki. Początkowo wszyscy hobbici mieszkali w norach ziemnych, tak przynajmniej powiadają, i w tego rodzaju mieszkaniach po dziś dzień czują się najbardziej swojsko. Z czasem wszakże musieli przyjąć również inne formy budownictwa. Za życia Bilba w Shire tylko najbogatsi i najbiedniejsi przestrzegali starego obyczaju. Biedacy mieszkali w prymitywnych jamach, w prawdziwych norach o jednym jedynym oknie lub bez okien w ogóle. Zamożni hobbici budowali sobie zbytkowne odmiany tradycyjnych nor. Nie wszędzie jednak można było znaleźć odpowiedni teren do budowy obszernych, rozgałęzionych korytarzy podziemnych, zwanych po hobbicku smajalami. W płaskich, nizinnych okolicach hobbici, których wciąż przybywało, zaczęli wznosić domy nad ziemią. A nawet w górzystych stronach i w starych osiedlach, jak Hobbiton albo Tukon, czy też w stolicy Shire'u, w Mitchell Delving, na białych wzgórzach powstało wiele domów z drewna, cegły i kamienia. Szczególnie upodobali je sobie młynarze, kowale, powroźnicy i cieśle oraz inni rzemieślnicy. Hobbici bowiem, nawet mając nory mieszkalne, na warsztaty od dawna zwykli budować szopy. Podobno zwyczaj wznoszenia na fermach budynków gospodarskich i stodół pierwsi wprowadzili mieszkańcy moczarów z nizin nad Brandywiną. Hobbici z tej części kraju, zwanej wschodnią ćwiartką, byli dość tędzy, nogi mieli grube i podczas dżdżystej pogody nosili buty na modłę krasnoludzką. Nie ulegało wszakże wątpliwości, że w ich żyłach płynęło dużo krwi z turów, o czym świadczył zarost hodowany przez wielu z nich na brodzie. Harfutowie i falochidzi nie mieli ani śladu zarostu. Większość hobbitów z moczarów i z Baklandu na wschodnim brzegu rzeki, którym następnie zawładnęli, przybyła do Shire'u później, z dalekiego południa. Trafiały się wśród nich osobliwe imiona i dziwne słowa niespotykane w innych okolicach. Możliwe, że sztuka budowlana, tak jak wiele innych rzemiosł, została przejęta od Dunedainów, ale mogli się jej również nauczyć hobbici bezpośrednio od elfów, mistrzów ludzkości w epoce jej zarania. Albowiem elfowie wysokiego rodu nie opuścili jeszcze Śródziemia i zamieszkiwali podówczas w Szarej Przystani na zachodzie oraz w innych miejscowościach niezbyt odległych od Shire'u. Za moczarami na zachodzie widniały trzy wieże elfów, stojące tam od niepamiętnych czasów. W blasku księżyca lśniły, a ich poświata widoczna była daleko wokół. Najwyższa była jednocześnie najdalszą i sterczała samotnie na zielonym wzgórzu. Hobbici z zachodniej ćwiartki utrzymywali, że z jej szczytu widać morze, lecz żaden hobbit, o ile wiadomo, nigdy się na ten szczyt nie wdrapał. Prawdę mówiąc, bardzo nieliczni hobbici widzieli w życiu morze i żeglowali po nim, a jeszcze mniej było takich, którzy powrócili, by o tym opowiedzieć. Na ogół hobbici nieufnie spoglądali nawet na rzeki i łódki, mało który też umiał pływać. Im dłużej trwały spokojne dni Shire'u, tym rzadziej hobbici wdawali się w rozmowy z elfami, aż wreszcie zaczęli się ich lękać i podejrzliwie traktować tych, którzy się z nimi zadawali. Sama nazwa morze stała się postrachem i wróżbą śmierci dla hobbitów, więc odwrócili twarze od wzgórz na zachodzie. Może więc nauczyli się budownictwa od elfów, a może od ludzi. W każdym razie stosowali tę sztukę na swój własny sposób. Nie wznosili wież, Domy hobbitów bywały zazwyczaj długie, niskie i wygodne. Najdawniejsze stanowiły właściwie tylko pewną nadziemną odmianę smajalów. Kryto je strzechą z siana lub słomy albo darniną, a ścianom nadawano kształt nieco wypukły. Ten typ budownictwa należy jednak do wczesnego okresu Shire'u. Od dawna już hobbici zmienili je i udoskonalili dzięki sposobom, których nauczyli się od krasnoludów lub które sami wynaleźli. Najbardziej charakterystyczną cechą hobbickiej architektury pozostało upodobanie do okrągłych okien, a nawet drzwi. Domy i nory hobbitów z Shire'u bywały zwykle obszerne i zamieszkane przez liczne rodziny. Bilbo i Frodo Baggins, jako bezżenni, stanowili wyjątek, jak zresztą pod wielu innymi względami, choćby pod tym, że przyjaźnili się z elfami. Niekiedy, jak na przykład u Tuków z Wielkich Smajalów, albo u Brendybaków z Brendyholu, kilka spokrewnionych pokoleń żyło razem w zgodzie, mniejszej lub większej, w jednej dziedzicznej siedzibie rozbudowanej w liczne boczne tunele. Wszyscy hobbici, bądź co bądź, mieli silnie rozwinięte poczucie rodowej więzi i bardzo dokładnie orientowali się w swoich pokrewieństwach. Wywodzili długie i zawiłe rodowody, kreśląc drzewa genealogiczne o mnóstwie rozgałęzień. Obcując z hobbitami, trzeba pamiętać, kto z kim jest spokrewniony i w jakim stopniu. Byłoby niemożliwe pomieścić w tej książce drzewo genealogiczne, obejmujące bodaj najważniejsze rody z epoki, o której tu opowiadamy. Drzewo takie, dodane na końcu Czerwonej Księgi Marchii Zachodniej, stanowi samo w sobie sporą książeczkę, która każdemu, kto nie jest hobbitem, wydałaby się straszliwie nudna. Hobbici przepadają za takimi wywodami pod warunkiem, żeby były ścisłe. Lubią znajdować w książkach to, co i bez nich dobrze wiedzą, ale przedstawione jasno, prosto i bez sprzeczności.